możemy iść dalej. Jak wcześniej powiedziałem, Kościół porównany jest do świecznika siedmiorumianego, tego, który jest umieszczony w Derby Izraela. Powiedzieliśmy również, że wcześniej Kościół powinien być światłem. Światłem Chrystusa oczywiście. Czy w takim razie, choć trochę, nie powinniśmy być też światłem dla Izraela? Każdy osobiście z nas musi rozsądzić, czy chce być częścią Kościoła odpowiedzialnego za ten naród, czy tylko to, czym się będę z nami dzielił tutaj, przyjmijcie jako informację, jako wiedzę i z tym zostaniemy. Wielu wierzących ludzi, a też nawet całą kongregację, zatraciło swojej misji bycie światłem dla narodu żydowskiego, ograniczyli swoją działalność i nakierowali ją wyłącznie na samych siebie. Jeżeli jesteśmy jednak tak nakierowani na samych siebie, to przeważnie tak jest, że nakierowani na samych siebie oddalamy się od Boga, oddalamy się od wszystkich, a przede wszystkim tracimy kontakt z narodem przymierza, o którym czytamy w Biblii. Ale czy istnieje jednak odpowiedzialność Kościoła za Izrael? Popatrzymy na pierwszą lampkę. Tak jak powiedziałem, że menora ma 7 takich lampek i o 7 takich odpowiedzialnościach będziemy dzisiaj rozmawiać. Pierwsza lampka, czy pierwsza świeczka, błogosławcie mój lud. W Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale czytamy tak. Drugi wiersz i trzeci. A uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię Twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przyczyniających się przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Historia narodu żydowskiego zaczyna się w chwili, kiedy Bóg powołał Abrahama. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, 12 rozdziale. Wraz z Abrahamem rozpoczyna się historia tego narodu. Ale powiem tak, wraz z Abrahamem rozpoczyna się również nasza historia, historia wierzących ludzi, bo też z nim, z Abrahamem związana jest nasza historia. Bóg, kiedy powołał Abrahama, powiedział do niego: i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Błogosławić kogoś, to prosić o Bożą sympatię dla niego, to prosić o ochronę dla niego, to prosić o Bożą przychylność dla niego. Oczernianie albo przeklinanie jest działaniem przeciwnym, błogosławieństwu. Przeklinać to znaczy oczerniać kogoś, to znaczy okazywać pragnienie, aby nieszczęścia i biedy dotknęły tę osobę, którą przeklinamy czy oczerniamy. W dawnych czasach ościenne narody często przeklinały Izraela, używali do tego wszelkich okultystycznych sił, aby przeklinać Boży naród. Znamy historię Bilaama i Balaka, jednak te przekleństwa zawsze obracały się przeciwko tym, którzy przeklinali. I znamy też to przysłowie, że padnie w dół, który kopiesz. I oni wpadali w dół, który kopali dla Izraela. W psalmie 83, wierszu od 3 czytamy tak, do 5. Bo to burzą się nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę. Knują spisek przeciwko ludowi Twemu i narażają się przeciwko tym, których ochraniasz. Mówią, nurze wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. Zaczyna się, bo to burzą się nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę przeciwko Bogu. Burzą się narody przeciwko Bogu. A w innym tekście jest też przeciwko pomazańcowi. Zresztą w dziejach apostolskich to jest cytowane, że burzą się przeciwko Twojemu pomazańcowi, potem tam wymieniony jest kto i co robią. Oto burzą się przeciwko Tobie, nieprzyjaciele nienawidzą, podnoszą głowę, knują spisek przeciwko ludowi Twemu i narażają się przeciwko tym, których ochraniasz. Mówią, nurze wytępmy ich, niech nie będą narodem, lub więcej nie wspominano imienia Izraela. Myślę, że możemy powiedzieć za psalmem, że ci, którzy nienawidzą Boga, nienawidzą również Jego narodu. Ci, którzy są przeciwko Bogu, zawsze będą przeciwko Jego narodowi. Musimy zadać sobie jednak pytanie, czy będą przeciwko Jego narodowi, nie występują przeciwko Bogu. Bo z psami wynika, jak ktoś jest przeciwko Bogu, knuje spisek i mówi, żeby wytępić ten naród. Ale to można odwrócić też. To znaczy, ten psan mówi też to, że ci, którzy są przeciwko temu narodowi, to tak, jakby byli przeciwko Bogu. Są przeciwko Bogu. Są przeciwko Bogu. Musimy zadać sobie pytanie, czy będą przeciwko Jego narodowi. Nie występujemy przeciwko Bogu. Powiedziałem, że je można odwrócić. Jeżeli nie chcę występować przeciwko Bogu, to również nie występuję przeciwko Jego narodowi. I dlatego ważne jest wiedzieć to, co powiedziałem na samym początku. Zadać sobie pytanie, jakie Bóg ma marzenia. To, co mówiłem na samym początku. Ja chciałem wiedzieć. Mówię, Boże, Ty wiesz, co jest w moim sercu. Ja chcę wiedzieć, co jest w Twoim sercu. Co jest w Twoim sercu? Co dla Niego jest ważne? Jaki On jest? Co sprawia Jemu radość? Co Go smuci? Nie znając odpowiedzi na to pytanie, możemy występować przeciwko Bogu. Nie znając odpowiedzi na to pytanie, możemy występować przeciwko Bogu. Jeżeli chcę, aby Boże błogosławieństwo było na mnie, to będę chciał również Mu służyć, służyć całym sercem i błogosławić Jego naród. Tak z tego tekstu wynika. Popatrzmy jeszcze na Abrahama. Bóg, kiedy go powołał, obiecał mu i powiedział do niego takie słowa. I rzekł Pan do Abrahama, pierwszy wiersz. Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z siebie naród wielki, będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przyczynającym cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie narody ziemi. Bóg powołując Abrahama, obiecał Abrahamowi, że stanie się on wielkim narodem i że będzie mu błogosławił. Powiedział mu również, że uczyni sławnym jego imię i że naród ten stanie się błogosławieństwem dla innych. Później Bóg potwierdził swoją obietnicę w Izaaku i określił to jako wieczne przymierze. O tym czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale. Abraham ma być błogosławieństwem dla całej ludzkości. To znaczy, że całe jego życie, że całe życie Abrahama poświęcone jest pokazaniu Bożej obecności w tym świecie. To był powód, to był cel, dla którego Bóg jego wybrał. To była odpowiedzialność Abrahama, pokazanie Bożej obecności w tym świecie. Świadectwo o życiu Abrahama wydali jego sąsiedzi. On nie był z nimi spokrewniony, ale mieszkał wśród nich. Pamiętacie, o Abrahamie czytamy, że nie osiedlił się w żadnym mieście. Mieszkał między miastami, w namiocie. I samo jego powołanie, gdy myślę, na co on się zgodził, to jest, już musieli sobie wyobrazić, on mieszkał w ruchu aldejskim, ta cywilizacja była porównywalna do cywilizacji rzymskiej, greckiej czy babilońskiej. On mieszkał tam. I któregoś dnia Bóg do niego poszedł, przyszedł. I jedno jest pewne, że Abraham musiał wiedzieć, że to jest Bóg. Bo takiej decyzji by nie podjął. I Bóg mu powiedział tak, Abraham nie został to wszystko. Możliwe, że miał willę z wiszącym ogrodem, a był bogaty, mógł mieć. Bo ludzie w tym czasie takie mieli tam. I Bóg do niego mówi, Abraham nie został to. I od dzisiaj będziesz mieszkał w namiocie do końca swoich dni. W nocy zmarzniesz, a w dzień będzie gorąco. I wiecie co Abraham? Abraham powiedział, dobrze. On nie był z tych liderów czy z tych przywódców, którzy mieli zaplanowany kalendarz na kilka lat do przodu. Ja nie mówię, że to jest źle. Ja tylko mówię, że on nie był taki. Abraham nie wiedział, dokąd, co jutro będzie. Podobnie zresztą Żydzi, kiedy byli na pustyni. Oni, jedyna ich rzecz, co mieli robić, to patrzeć na obłok w dzień, a w nocy pilnować słupu ognia. Jeżeli to się przesuwało, to oni też musieli się przesuwać. Zresztą to samo Jezus powiedział, kiedy Jego pytali o różne rzeczy. Jezus powiedział, pójdź za mną, a ja sprawię. Ja sprawię. To znaczy, nasza odpowiedzialność jest pilnować Jego, Chrystusa. Patrzeć na Jego ruchy i patrzeć, gdzie On się przemieszcza. Ja tam muszę być, bo On będzie sprawiał, On będzie czynił. To jest nasza odpowiedzialność. I Abraham Bogu powiedział tak. On nie budował miasta, mieszkał w namiocie. Zanim Bóg go powołał, Abraham powiedział, mieszkał w Chaldejskim. A jakie jest jego świadectwo? Mieszkając tam, on miał świadectwo. Co ludzie o nim mówili? Jego sąsiedzi. Byśmy czytali dokładnie Boży tekst, pierwszej księdze Mojżeszowej. Do Abrahama powiedzieli, ty jesteś Książę Boży wśród nas. Skąd oni wiedzieli? Miał wizytówkę, tam był Abraham, Boży Książę i podarował tym sąsiadom, by wiedzieli, z kim mają do czynienia? Nie. Nie. Oni widzieli, jak traktuje swoją żonę. Oni wiedzieli, jak mu się odnosi do swoich sług, których miał. Oni widzieli, jak traktuje zwierzęta, które ma. Patrzyli i widzieli, jak uprawia ziemię, którą uprawia. I kiedy na to wszystko patrzyli, i kiedy to zobaczyli, powiedzieli, ty jesteś Książę Boży wśród nas. To była odpowiedzialność Abrahama, dać świadectwo o żywym, prawdziwym Bogu. Podobnie jest odpowiedzialność dzisiaj wśród nas. Ty jesteś Bożym Księciem wśród nas. To jest świadectwo. Bóg chce, abyśmy byli światłem. Ty i ja mamy być światłem dla wszystkich żyjących wokół nas, ale również światłem dla Izraela. Dzisiaj rozmawiamy o ważnym wyborze bycia światłem dla Żydów. Poprzez nasze właściwe świadectwo będziemy mieli wpływ na ludzi, będziemy wzbudzać w nich pragnienie poznania Boga. Będziemy wzbudzać w nich prawdziwą chęć poznania Bożych praw, praw, które Bóg przeznaczył dla człowieka. Słowo bracha to hebrajskie słowo oznaczające błogosławieństwo. Czytaliśmy wcześniej, że my mamy błogosławić. Błogosławiąc, my będziemy również błogosławieni, bo słowo mówi. Bóg obiecał Abrahamowi, że tym, którzy Tobie będą błogosławić, ja będę im błogosławił. Słowo bracha to również hebrajskie słowo. To hebrajskie słowo posiada ten sam korzeń, co brecha, co słowo bracha. Oznacza naturalny zbiornik wody napełniony źródlanymi wodami, czyli czysta, zdrowa woda. Błogosławieństwo mówi nam o misji Abrahama, o celu jego życia. Bóg powiedział do niego, będziesz błogosławieństwem. To znaczy dostarczysz, dasz ludziom źródlane żywej wody. Dasz ludziom tego, co najbardziej potrzebne. Prawdziwej, źródlanej, żywej wody. To jest nasza odpowiedzialność. Moje życie ma dostarczać ludziom nieskażonej, czystej, krystalicznej, zdrowej, żywej wody. W Ewangelii Jana możemy przeczytać, że Jezus, kiedy mówił o Duchu Świętym, porównywał go do wody źródlanej, do rzek wartwo płynących. Pewnego razu zorganizowałem spotkanie dla sprawiedliwych wśród narodu świata. A też tych, którzy zostali przez tych sprawiedliwych uratowani. Przyjechała na to spotkanie również jedna siostra zakonna. Jej zakon w czasie wojny mieścił się w Warszawie na Kazimierzowskiej. I ona była tam wtedy w tym zakonie. Dzisiaj ona jest w Jarosławiu i z Jarosławia przyjechała na to spotkanie. W czasie wojny te siostry uratowały ponad 40 żydowskich dzieci. Niedaleko tej siedziby, tego zakonu, mieścił się również siedziba Gestapo. Często siostry były przez Gestapo kontrolowane, odkrywały jednak dzieci wszędzie, gdzie tylko mogły, nawet pod habit niektóre ducho. Oczywiście, że spod habitów wtedy wystawały cztery nogi, dwie duże, dwie malutkie. Ale nie widząc, nie wiedząc, jak to się stało, Niemcy albo nie widzieli, i tak czy inaczej te dzieci zostały uratowane. Dzisiaj żyją, mieszkają w różnych częściach świata. I na to spotkanie przyjechała ta siostra, o której wam już przed chwilą powiedziałem. Wtedy była ona już sędziwą kobietą. Przywiozła ze sobą książkę, w której opisała tę zapamiętaną historię o tych uratowanych dzieciach, z którymi potem się spotykała. Patrzyłem na nią i myślałem, jak mógłbym coś szczególnego zrobić dla tej siostry. I w końcu zadałem jej pytanie, czy siostra coś potrzebuje? No nie, ja już jestem starsza, w zasadzie nic nie potrzebuję. Ale również moja siostra przełożona jest młodą zakonnicą i mówi, tak bardzo bym chciała, żeby ona mogła pojechać do Izraela. Ja wtedy mówię, to powiedz im, że pojedzie. rzeczywiście od miejsca zmysłów to jest jedna rzecz, a potem dotrzymać słowa to jest jakby druga rzecz. Ale znalazłem kogoś, kto chciał pokryć te wyjazdy, ten wyjazd i mając pieniądze na tą podróż, zadzwoniłem do nich tam do Jarosławia i pojechałem. Pojechałem tam i to był maj, nocowałem tu sióstr. A jeszcze na marginesie powiem taką jedną historię. Tam spotkałem jednego kolegę, który był też tam duchowym pracownikiem. Nie chcę powiedzieć kto, bo pewnie znacie go. Dobry brat i służy, Bóg go używa. Ale wtedy jak z nim rozmawiałem, mówił, słuchaj, możesz u mnie nocować. Ja mówię, nie, ja znam nocne. A gdzie ty nocujesz? Ja mówię, a tam u tych sióstr zapomniałem. A on mówi, w tym Babilonie. I ja wtedy do niego powiedziałem tak, bo mówię, słuchaj, czy myślisz, że Bóg ma takie same zdanie? On nie. Wiecie, dlaczego Paweł pisał do wierzących w Rzymie, żeby nie usądzali jeden drugiego? Jak oceniamy kogoś? Czy, ja myślę, że to by nam pomagało. Wiele słów by w naszych ustach zatrzymało. Gdybyśmy zanim wypowiemy słowo, zastanowiliśmy się, czy to jest też Boża ocena. Czy Bóg tak samo patrzy? Czy Bóg tak samo ocenia? I wtedy ja opowiedziałem, co te siostry zrobiły. Ale wracając do tych sióstr, jemy obiad. I ta siostra, ta przełożona, mówi tak. Niech mi pastor powie. Co tu się dzieje? Jak to jest możliwe? Że przyjeżdża pastor i daje pieniądze dla zakonnicy katolickiej, żeby jechała do Izraela. Ja mówię, siostro, po pierwsze, nie ja to daję, a po drugie chcę powiedzieć, że Bóg spłaca swoje zobowiązania. Bóg kiedyś powiedział do Abrahama, że tym, którzy będą Ciebie błogosławić, ja będę błogosławił. Ja wiem, że siostry wtedy jeszcze nie było na świecie, ale to był ten zakon. Może to długo trwało. Ale Bóg słowa dotrzymuje i spełnia zobowiązanie. Jak powiedział, że tym, którzy będą Ciebie błogosławić, ja będę błogosławił. A też powiedział tam coś innego, że tym, którzy będą Cię przeklinać, ja ich będę przeklinał. Ja ich będę przeklinał. I kiedy błogosławimy, to również otrzymujemy błogosławieństwo. Czasami my odczuwamy to natychmiast. Czasami Boże błogosławieństwo zostanie wydane dopiero na nasze dzieci lub kolejne pokolenia po nas. Ale Bóg nie zapomina. Bóg pamięta. Błogosławiąc otrzymamy błogosławieństwo. W Ewangelii Mateusza, w 15 rozdziale opisana jest historia kananejskiej kobiety, która przyszła do Jezusa prosząc go, aby pomógł jej córce. Może przeczytam szybko. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolicy Tyru i Sidonu i oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demony. On zaś odpowiedział jej. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie, jego prosili go mówiąc: odprawią, gdyż woła za nami. Opowiadając, że Jezus, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on powiedział, że niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać czynięto. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale jeszcze nie da, jedzą kruchy, które spadają ze stołu Panu. Wtedy Jezus powiedział, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Ciekawa jest historia. Gdy na to popatrzymy, to możemy powiedzieć, że według naszego oglądu to trochę niegrzeczny jest jej odpowiedzią. A gdybyśmy przypatrzyli się bliżej temu i znali zwyczaje, historię i porównania, jakie tam są, to tak do końca tak, takie niegrzeczne to nie było. Ale jednak Jezus chciał, aby ona wiedziała, aby też inni wiedzieli, że nie Żydzi to nie było Jego służba. On powiedział, ja przyszedłem do owiec, które zginęły z domu Izraela. To był cel jego przyjścia. Tak o nim czytamy. Dla jakichś powodów powiedział. Oczywiście potem ją pochwalił jej wiarę. Odpowiedział na jej potrzebę, na jej prośbę. Ale powiedział, że nie Żydzi to nie jest moja służba. Gdybyśmy popatrzyli na na inną historię. Był jeden setnik rzymski. Mieszkał w Kafarnaum. Jego sługa był chory. I przyszedł do starszych synagogi w Kafarnaum. I powiedział, porozmawiajcie z Jezusem, żeby pomógł. Jest ciekawa historia. Oni przyszli i mówią do Jezusa, on jest godzien, abyś mu pomógł. I odpowiedź Jezusa oni tak powiedzieli, to jest Ewangelia Łukasza 7 rozdział, 4 wiersz. A oni przyszli do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mi to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do Ciebie, Twoje słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy, mówię temu iść, a idzie, a innemu przyjdzie, a przychodzi. A cudzy mam uczyń to, a czyni. A gdy Jezus to usłyszał, dziwił się i zwróciwszy się do towarzyszących ludu, rzekł. Powiada nam na Izraelu, tak wielki wiary nie znalazła. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowia. Dlaczego Jezus tutaj nie mówi, że nie Żydzi, to nie jest moja służba? Może dlatego, że znam ten tekst z 12 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. W tym jest powiedziane, że tym, którzy będą Ciebie błogosławić, Bóg mówi, ja będę błogosławił. Czy mógł Jezus znać ten tekst? Ja myślę, że on był tym słowem. On wypowiadał te słowa. O tym setniku czytamy, że on błogosławił naród izraelski. On ich kochał, on ich miłował, wybudował synagogę. Może tą samą, którą Jezus też czytał. Zareagował zupełnie inaczej. Wtedy nie powiedział, że nie Żydzi to nie jest moja służba. On nie zmienił swojego celu. Służby są zawsze. Najpierw kierował przede wszystkim do Żydów, potem dalej i dalej. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinającym Cię przeklinać będę. Będą w Tobie błogosławione wszystkie narody. Jezus dlatego go uleczył, dlatego go uzdrowił. Powiem teraz, jest czas na nas. Bo słowo zachęca nas, abyśmy błogosławili ich. A więc czy błogosławić ich? Błogosławcie Boże narody, jak Boże słowo mówi. Jeżeli chcemy, aby Bóg nam błogosławił, musimy błogosławić naród Boży. Jeżeli chcemy, aby Boże błogosławieństwo spłynęło na nas, służmy Bogu z całego serca i błogosławmy Jego naród. Służmy Bogu. To nie znaczy, że mamy dzisiaj pozostawić wszystkie nasze służby i zająć się tylko służbą na rzecz Izraela. Nie. Jeszcze jedną historię chciałbym przerwą powiedzieć. Pewnej kobiety, która w czasie wojny II światowej była małą, chudą dziewczynką. Ona mieszkała w Wilnie. Tam była likwidacja getta, całe Wilno płonęło i ona uciekała z tego miasta. Ja z nią rozmawiałem, jak już była, ona już nie żyje dzisiaj. Ale już była starszą panią. Przychodziła na nasze spotkania, które regularnie w prawie piątek w Warszawie organizuje. I ona mówiła, kiedy wyszła z miasta, miasto płonęło, była wynędzniała, chuda. Wjeżdżały furmanki z miasta i też niektórzy samochodami. Jechał jeden osobowy samochód. To nie byli biedni ludzie, jeżeli mieli samochód. I ona zatrzymała ten samochód i prosiła ich, żeby ją zabrali. Powiedziała tak do nich, że jest bardzo chuda. Nie zajmę dużo miejsca. Nie zajmę dużo miejsca. Nie będę ciężarem. Weź się stąd.
ci ją nie zabrali, ale byli inni, którzy ją podwieźli, tak czy inaczej została uratowana. I kiedy mógł, aby pobłogosławić ten naród, aby służyć na rzecz tego narodu, to nie znaczy, że, jak już powiedziałem, że mamy zrezygnować ze swojej odpowiedzialności, które mamy ze służby, to w naszych zborach, kościołach prowadzimy. Nie. A to, o co chcę was prosić, do czego zachęcić, abyśmy w swoich sercach zrobili trochę miejsca. Oni nie zajmą dużo miejsca. Trochę. Niezależnie od tych służb, którą wykonujemy, niezależnie od tego, co robimy, abyśmy znaleźli trochę miejsca i błogosławili ten naród. A Bóg będzie nam błogosławił. To błogosławieństwo do nas wróci. Pierwszą lampkę mam za sobą. Teraz przejdziemy, mam jeszcze 10 minut, rozpoczniemy drugą. Pocieszajcie ulubiony. Prorok Izajasz w 40 rozdziale mówi tak. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg, mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Jak mówiłem na samym początku, że te słowa, te zwroty, które one są zawsze jak nakazy. To nie jest prośba, to jest tak jak przykazanie. I myślę, że tak należy to też odbierać. Być pocieszonym to znaczy znajdować się w takim położeniu, wolnym od zaniepokojenia, wolnym od trwogi, wolnym od bólu, wolnym od cierpienia. Pocieszający to człowiek, który darzy sympatią, człowiek, który współczuje temu, którego dosięgają biedy, daje mu siły, dodaje nadziei, albo przywraca nadzieję. W Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, opisana jest historia, która wydarzyła się w niemowlęcym okresie Jezusa. Czytamy tam od 22 wiersza, gdy minęły dni oczyszczenia, ich według zakonu mojżeszowego przybiegli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę sznatowic albo dwa gołąbki. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. A Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, już nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha tego świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciom Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swojej wielbił Boga mówiąc, teraz puszcza sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci Boga i chwałę ludu Twego izraelskiego. Jest to ciekawy tekst, który daje w Ewangelii Łukasza. O Symeonie, to był Symeon, to był rabin czadyk żydowski. Czadyk, któremu Bóg obiecał przez Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. On mówił, o nim czytamy tutaj, Łukasz to zapisał, że on oczekiwał pociechy Izraela. Gdybyśmy dokładnie chcieli zobaczyć, co to znaczy pociecha albo pocieszać, to właśnie Izajasz od 40 rozdziału do końca swojej księgi mówił na temat pocieszania, na temat pociechy. Główna rzecz, czego oczekiwał, tak jak wielu Żydów wtedy, w czasach Symeona, oczekiwali pocieszyciela, to znaczy kogoś, kto przebędzie Rzymian, kogoś, kto pozwoli im żyć w pokoju, kogoś, kto pozwoli gospodarczo, że będzie normalnie życie, że będą żyli normalnie. Ja pamiętam jedną modlitwę starej kobiety z Tadżykistanu, w Duszanbe to było. Ona mówiła, ile zarabia, wtedy, jak się nie mylę, to było 8 dolarów na miesiąc, miała na emerytury. Ciepłej wody w ogóle w domu nie miała. Od czasu do czasu była zimna. I kiedy rozmawialiśmy o Mesjaszu, o Jezusie, kiedy ona się nawróciła i modlitwa była szokiem dla mnie, ona mówi, Boże, tak chciałabym żyć normalnie. krzyczy normalnie. Ona oczekiwała pociechy. Wstrzymał, oczekiwał pociechy. Ale kiedy wchodził Jezus z Marią, nie wiem, jak on jak pozdrawić, jak skąd Szymon wiedział, że to jest mały Jezus. Miał takie kółko na tym. On, Maria, Józef, tak? Nie. Tam czytamy Duch Święty ma objawił. Ale kiedy wziął go, kiedy błogosławił, dziękował Bogu, Szymon nic nie mówił o pociesze. On mówił o zbawieniu. To musiało być objawienie. To musiało być objawienie, które Bóg przez Ducha Świętego dał jemu. Jaka będzie rola, jaka będzie funkcja Mesjasza. On mówi tutaj o światłości, która oświeci pogan i o chwale ludu Twego izraelskiego. Powiedziałem, oczekiwał pocieszenia Izraela. Jednak wypowiadając prorocze słowa nad Jezusem, mówił, że przyszło zbawienie od Boga, przyszła światłość, która oświeca pogan i przyszła też chwała ludu Twego izraelskiego. Chrystusie Panu oczekiwał pociechy Izraela. Dzisiaj również. Dzisiejsze Izraela. Oczekują, tak jak wtedy, oczekują pocieszyciela. Oczekują pociechy. Pamiętam, jak ja byłem w 2000 roku w Izraelu. Wtedy minister spraw zagranicznych Polski był pan profesor Bartoszewski. I to było na zaproszenie Knesetu Izraela, taka ekipa, grupa posłów i parlamentarzystów, i on oto organizował. I tam kilka osób było na tym wyjeździe. I pamiętam, kiedy byłem być w Knesecie, główny speaker Izraela. Wtedy to było w październiku, a w sierpniu ta ostatnia intifada się rozpoczęła w 2000 roku. I ten główny speaker, a to była największa delegacja z Polski, jaka kiedykolwiek była, i byłem bardzo dumny z tego, że Polacy dali takie poparcie dla tego narodu. To było bardziej polityczne na zewnątrz, bo to było widać. Kiedy tam były rozruchy w Betlejem, pamiętacie, bo było, ci Palestyńczycy byli, zabrakadowali się w tej Bazylice Narodzenia i tam były walki. To wtedy ten speaker powiedział tak do polskich parlamentarzystów i do ministra i powiedział tak: nie pozwólcie. Proszę was, nie pozwólcie, aby państwo Izrael przestało istnieć. Ja powiem, czy to jest ważne dla nas, bieżących ludzi, aby ten kraj był, czy nie? Mogę powiedzieć, a co nam do tego? Nie było ich 2000 lat? To nie było jeszcze. Chcę wam powiedzieć tak, że większość, może nie większość, ja nie jestem z teologii dobry, tutaj mam kilku teologów, jednego widzę, to może bym więcej coś powiedzieć, ale dużo doktryn powstawało w tym czasie, kiedy państwa Izrael nie było. I na przykład jak teologowie czytają o obietnicach, które mówią o Izraelu, a Izraela nie ma już prawie od 1000 lat, no to co mogą myśleć? To mogą myśleć, że to dotyczy nie Żydów wierzących, że oni są nowym Izraelem, bo nie ma Izraela, a nikt nie wie, czy będzie. Jeżeli nie ma czegoś prawie 2000 lat, to nie ma, to już poszło. Ale w 1948 roku państwo powstało. Problem jest tylko, że doktryny się nie zmieniły. To znaczy, że te proroctwa, które mówią o Izraelu, też mogą dotyczyć Izraela, bo może chodzi o Izrael. A ten człowiek tam wtedy w Knesecie mówi: nie pozwólcie. Powiedziałem, że to jest dla nas ważne. Są siły, które chciały, aby to państwo nigdy nie powstało. Lepiej ani tego narodu, bo czytaliśmy całą 83. Byśmy czytali Księgę Estery. Cały czas. Dlaczego? To kiedy będziemy dalej, w następnym wykładzie do tego będziemy jeszcze wracać, a teraz zrobimy sobie nie tyle przerwę, co teraz prezentację. Dziękuję.